Chen Tai, jestem Nikodem. Witam w podcencie Nina Nartri. Bogactwo narodów Adama Smitha to klasyczne dzieło ekonomii politycznej, które od dziesięć wieku wyznacza sposób mylenia o rynku, pracy i rodłach wzrostu gospodarczego. Ta edycja w twardej oprawie prezentuje tekst, który stał siłą fundamentem nowoczesnej ekonomii i jednym z najważniejszych punktów odniesienia dla rozwoju kapitalizmu. Xinka nie jest poradnikiem inwestycyjnym w dzisiejszym sensie, lecz analiz mechanizmów, dzięki którym społeczeństwa tworzą dobrobyt. Smith bada podział pracy, specjalizacji, swobod wymiany, akumulacji kapitału oraz ograniczenia dawnych systemów, zwłaszcza merkantylizmu. Pokazuje, że bogactwo narodu wynika przede wszystkim z jego zdolności produkcyjnej, a nie z samego gromadzenia kruszcu czy administracyjnej kontroli handlu. To dzieło dla czytelników, którzy chcą zrozumieć, skąd wzięły się podstawy gospodarki rynkowej i dlaczego wiele współczesnych debat ekonomicznych wcinso odwołuje się do Smitha. Przedstawić ci najważniejsze wnioski z tej księgi. Po pierwsze, podział pracy jako źródło wzrostu produktywności. Jednym z najważniejszych argumentów Smitha jest to, że specjalizacja wyraźnie zwiększa wydajność produkcji. Gdy praca zostaje podzielona na mniejsze, powtarzalne czynności, ludzie mogą wykonywać je szybciej, sprawniej i z mniejszą liczbą budów. Smith nie traktuje tego jako drobnego usprawnienia, lecz jako mechanizm, który zmienia skalę gospodarki. W jego ujęciu bogactwo nie bierze się z samego wysiłku, ale z organizacji pracy, która pozwala wytworzyć więcej dóbr przy tych samych zasobach. To wyjaśnia, dlaczego rozwój rynków, manufaktur i powszechnej przemysłu był tak silnie związany z rosnącą specjalizacją. Ten temat jest kluczowy, bo pokazuje, że wzrost gospodarczy ma źródło w strukturze produkcji, a nie wyłącznie w politycznych decyzjach państwa. Smith uważa, że specjalizacja rozwija się najlepiej tam, gdzie istnieje szeroki rynek zbytu, ponieważ dopiero wtedy opłaca się dzielić pracę na coraz dłuższe zadanie. Po drugie, niewidzialna arka i samoregulacja rynku. Drugim filarem księgi jest przekonanie, że jednostkowe dążenie do własnego interesu może przynosić korzyść całemu społeczeństwu. Smith nie twierdzi, że ludzie działają bezinteresownie, ale pokazuje, w warunkach wolnej wymiany ich decyzje, często koordynowane przez mechanizmy rynkowe, lepiej niż przez centralne sterowanie. Pojęcie niewidzialnej rynki stało się skrotem milowym dla idei, je ceny, konkurencja i zysk przekazują informacje o tym, czego potrzeba i gdzie zasoby są wykorzystywane najlepiej. W praktyce oznacza to, że rynek może pożytkować produkcji bez konieczności ciągłego nadzoru. Smith nie idealizuje jednak rynku całkowicie, lecz wskazuje od odpowiednich instytucji i ochrony własności. Ten wtekst rośnie jak księgu, ponieważ łyczy analiz egoizmu jednostki z szerokim pytaniem o ład społeczny. Dzięki temu dzieło nie jest prostu obron zysku, lecz próby wyjaśnienia, jak z prywatnych decyzji powstaje zbiorowy pożytek gospodarczy. Po trzecie, akumulacja kapitału, oszczędność i przyszły wzrost, Smith bardzo mocno podkreśla. Równie ważne jest odkładanie czuci dochodu, czyli oszczędzanie, które umożliwia inwestowanie w narzędzia, lepsze procesy produkcyjne i dalsze rozszerzanie skali działalności. Akumulacja kapitału staje się u niego warunkiem trwałego wzrostu, ponieważ pozwala pracować wydajniej i wytwarzać więcej w przyszłości. To ważne rozrzejnienie, bo pokazuje, że dobrobyt narodów nie zależy tylko od handlu, lecz takie od tego, czy społeczeństwo potrafi przekształcać nadwyżki w nowe środki produkcji. Smith winaje ten proces z bezpieczeństwem własności, ponieważ nikt nie będzie inwestował długoterminowo, jeśli nie ma pewności. W tym sensie jego analiza jest nie tylko ekonomiczna, ale też instytucjonalna. Wzrost wymaga zaufania do reguł gry, stabilnych praw i ochrony przed arbitralnym działaniem władzy. Ta trzydy księgi jest szczególnie istotna, bo łyczy prywatną przezorność rozwojem całej gospodarki. Po czwarte, krytyka merkantylizmu i obrona wolnego handlu. Bogactwo narodów to taki rozrachunek z wcześniejszymi poglądami gospodarczymi, zwłaszcza z merkantylizmem. Smith sprzeciwia się przekonaniu. I siła kraju polega głównie na gromadzeniu pieniędzy, ograniczaniu importu i cisłej kontroli handlu. Zamiast tego argumentuje, czy prawdziwym źródłem bogactwa jest produkcja i zdolność społeczeństwa do wytwarzania usytecznych dóbr. Wolny handel ma znaczenie, ponieważ pozwala zasobom przepływa tam, gdzie sen wykorzystywany najefektywniej, a konkurencja zmusza producentów do poprawy jakości i obniżania kosztów. Smith nie przedstawia handlu jako celu samego w sobie, lecz jako narzędzie zwiększania ogólnej dobrobytu. Jego krytyka merkantylizmu była przełomowa, bo podważała praktyki oparte na przywilejach, monopolu i regulacjach służących wybranym grupom. Dzięki temu księga pokazuje, że rozwój gospodarczy, zaległy bardziej od otwartości rynku nin. Ten argument Gitch pozostaje jednym z najbardziej wpływowych elementów klasycznej ekonomii. Na koniec rola państwa, prawa i instytucji w gospodarce. Choć Smith jest kojarzony z wolnym rynkiem, nie opisuje państwa jako zbytnego. Przeciwnie, uznaje, już nie zadania, których rynek sam nie zapewni. Należy do nich ochrona własności, wymiar sprawiedliwości, obrona kraju oraz pewne publiczne przedsięwzięcia i instytucje, które służą całemu społeczeństwu, choć nie zawsze są opłacalne dla pojedynczego przedsiębiorcy. To ważne, ponieważ pokazuje bardziej zrównoważony obraz gospodarki niż prosty slogan o całkowitym braku ingerencji. Smith rozumie, że rynek wymaga ram prawnych, które ograniczają przemoc, oszustwo i monopol. Jednocześnie ostrzega przed nadmiernym opodatkowaniem i zbyt szeroką kontrolą państwa, bo mogą one osłabiać akumulację kapitału i inicjatyw gospodarcze. Właśnie ta równowaga między wolnością a instytucjonalnym pożytkiem sprawia. Łeksinka jest nadal aktualna. Nie proponuje ona gotowej recepty na wszystkie epoki, lecz solidny model milenia o tym, kiedy gospodarka działa najlepiej i jakich warunków potrzebuje, by rozwija się w sposób trwały. Podsumowując, bogactwo narodów warto czytać przede wszystkim wtedy, gdy ktoś chce zrozumieć podstawy nowoczesnej ekonomii, a nie tylko jej późniejsze uproszczenia. To księga dla studentów, badaczy, osób zainteresowanych historią idei, ale ten dla czytelników, którzy chcą zobaczyć, skąd wzięły się pojęcia wolnego rynku, specjalizacji, konkurencji i akumulacji kapitału. Jej największy zalet jest to, że nie ogranicza się do jednej tezy, lecz buduje szeroki wizję działania gospodarki jako systemu powisanych mechanizmów. W porównaniu z wieloma współczesnymi opracowaniami popularyzującymi ekonomin, dzieło Smitha jest bardziej fundamentalne, bo pokazuje źródła samych zasad, a nie tylko ich praktyczne zastosowania. Daje te wanne perspektyw historyczny, bo tłumaczy przejęcie od merkantylizmu do gospodarki rynkowej i wskazuje, jakie instytucje są potrzebne, by wzrost był trwały. To sprawia, jak księska pozostaje czym w wycenin klasyk akademick. Jest wciśmiałym punktem odniesienia dla każdego, to chce myśleć o bogactwie społeczeństw w sposób upożytkowany i krytyczny. Jeśli chcesz nas wesprzeć Adam Smith, możesz kupić księg za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu księgi daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia!